Słuchajcie, wybaczcie, że ręce być może będę trzymał w kieszeniach, ale rękawiczek nie wziąłem, a zimno jest trochę. Tak, do Kanta jeszcze dojdziemy. Słuchajcie, mówiliśmy o zmianach liturgicznych, nazwijmy to tak, nie? Które wzięły się stąd, że praktycznie wszyscy reformatorzy odrzucili rzymską koncepcję mszy. Nie? Czyli generalnie rzecz biorąc, jak w tamtych czasach praktycznie nikt temu nie zaprzeczał w obozie rzymskim, ofiarniczy charakter mszy. Nie, no nie. No, Chrystus umarł raz na zawsze. To nie znaczy, że my nie składamy Bogu żadnych innych ofiar, ale broń Boże, jeśli chodzi o ofiarę za nasze grzechy, dzięki której jesteśmy pojednani z Bogiem, to ona była, jak pisze list do Hebrajczyków, raz na zawsze. Dojdziemy jeszcze do tej mszy, czy do komunii, czy do Eucharystii, czy do tego i tamtego za chwilę, ale wcześniej, żeby to nam jakoś nie umknęło całkowicie, jeszcze parę słów na temat nabożeństwa jako takiego, czy liturgii jako takiej, a także budynków kościelnych, bo ten budynek nie jest nasz i on wygląda tak, jak wygląda, nie z naszej winy, ale generalnie rzecz biorąc, to mógłby być budynkiem kościoła reformowanego. Dlaczego? Bo nie ma malowideł przede wszystkim, nie? Już nie mówiąc o jakichś rzeźbach. Zwykle, często nawet nie ma krzyża. Zaraz powiem. Zwykle, czasami nawet nie ma krzyża, nie? A jeśli już jest, to na pewno bez krucyfiksu. Krucyfiksu. To jak przekleństwo brzmi. Krucyfiks. To tak naprawdę ten trend zapoczątkował Zwingli. Ale teraz musimy zrozumieć dlaczego. Dlaczego i co się za tym kryło. Oczywiście nie Zwingli jako Zwingli, tylko jak to zwykle bywało w tamtych czasach, tak naprawdę to Rada Miasta Zurychu. Nie? Tak jak później to było w Genewie czy w innych miastach się tym zajęło. Ale wiadomo, Zwingli był tutaj inspiratorem. Jaki jest główny problem? Problem jest jeden głównie, a mianowicie taki, że i to jest powiązane z tym, co mówiliśmy o ofiarniczym charakterze mszy. Nie? Jeśli to jest ofiarniczy charakter mszy, to oczywiście jest tak zwana transubstancjacja, to oczywiście wafel staje się Chrystusem. Nie? I to Chrystusem nie tylko w Jego boskości, ale przede wszystkim Chrystusem w Jego ludzkiej naturze. Nie? Bo to jest prawdziwe ludzkie ciało, takie, jakie On przyjął, kiedy narodził się z Maryi Dziewicy, nie? I w związku z tym o wiele ważniejsze dla ludzi właśnie tam, w tych czasach, to było inaczej na wschodzie, prawosławie tutaj poszło swoją własną drogą i w pewnym sensie nie do końca aż się tak zepsuło. W tym względzie, bo w innych prawdopodobnie bardziej. W każdym razie dlatego mamy kult hostii, nie? Adorację hostii. Nie, bo to było ważniejsze, żeby adorować tę hostię, czyli samego Chrystusa, który z nieba zstępuje tutaj do nas za każdym razem, gdy sprawowana jest msza. W podobny sposób adorowane były co? Obrazy święte, nie? Figury święte, relikwie święte. I ze względu na to, że oczywiście hostia była czymś wyjątkowym, bo to jednak był sam Chrystus, ale ta cała reszta służyła w pewnym sensie jako co? Źródło łaski, czy też boskiej energii, jakby to prawosławnie powiedzieli. Dlatego cmentarze były wokół kościołów, zgadza się? Ze względu na to, że im bliżej relikwii, tym co? Tym więcej łaski spływa na nas. Po to ludzie chodzili od kościoła do kościoła i przed tymi te relikwie adorowali. Przede wszystkim dlatego, nie, że oni uważali, że to jest właśnie to źródło łaski. Pamiętacie, gdy mówiliśmy, zaczynaliśmy już lata, świetne temu, mówić o reformacji, mówiliśmy o odpustach. Nie? Odpusty, które cała koncepcja odpustów opierała się na czym? Na koncepcji skarbnicy. Nie? Zasług Chrystusa i wszystkich świętych, nie? Którego właścicielem, może nie właścicielem, ale szafarzem był Kościół. Kościół rozumiany tutaj jako tak naprawdę hierarchia, nie? Biskupi z papieżem jako hiperarcybiskupem. Nie, i oni wydzielali po trochę tej łaski. Podobnie to trochę działało z tymi, z relikwiami. Można było pójść, zapłacić oczywiście, żeby zbliżyć się do takiej relikwii i trochę tej łaski otrzymać. Nie? Trochę tych zasług Chrystusa. Zbliżyć się trochę bardziej do Boga, a przede wszystkim skrócić czas przebywania. Gdzie?
Czyśćcu,
dokładnie. Nie? Dlatego na przykład na poświęconej ziemi nie chowano samobójców. Nie? A z drugiej strony dlatego każdemu zależało na tym, żeby być pochowanym właśnie na poświęconej ziemi i to jak najbliżej kościoła i to jak najbliżej relikwii. Reformatorzy generalnie rzecz biorąc odrzucili, nie, całą tę pobożność, ponieważ uznali ją za nie znajdującą uzasadnienia w Piśmie Świętym, które było dla nich tutaj jakby ostatnią miarą wszystkiego. Dlatego też Luther miał trochę tutaj inny stosunek. Nie? Luther mówił, słuchajcie, nie róbmy rewolucji, usuńmy to, co najbardziej nas obraża i co najbardziej skłania ludzi do bogobojstwa. Nie? Bo Luther i inni reformatorzy też rozróżniali to, że problem nie jest w samym obrazie czy w samej rzeźbie. Nie? Problem jest w czym? Dokładnie, nie? W stosunku, jaki ludzie mają do tych rzeczy. I powiedzieli, ze względu, Luther może w mniejszym stopniu, bo on mówił, usuńmy tylko to, co najbardziej ludzi pobudza i skłania do czego? Właśnie do bałwochwalstwa. Inni, tacy jak Zwingli, potem Calvin, ale też Bucer w Strasburgu, poszli trochę dalej. Powiedzieli, lepiej pójść trochę dalej niż za blisko, nie? Bo tak jak chcemy unikać wszelkiego bałwochwalstwa, jakie ma miejsce przy okazji mszy rzymskiej, kiedy ludzie oddają cześć boską temu, co jest tylko i wyłącznie kawałkiem chleba, podobnie też jest z obrazami, nie? Należy usunąć te wszystkie rzeczy. I dlatego kościoły reformowane zazwyczaj wyglądają tak jak nasz, żeby nikogo nie kusiło. Co ciekawe, w tym. Akurat w Curychu pozostawiono jedną rzecz z tego, nazwijmy to, artystycznego stroju kościołów, a mianowicie co?
Obraz.
Nein. Co pozostawiono? Witraże, nie? Nie wiem dlaczego. Czy dlatego, że to było zbyt kosztowne wymienić witraże, łatwiej zdjąć obraz niż wymienić witraże, ale z drugiej strony stwierdzili, że no, witraże nigdy nie były przedmiotem kultu. Nie? W związku z tym zostawmy te witraże. To, tak?
Dzisiaj śpiewaliśmy, twój obraz niech mi w zgonie pocieka Bogomla.
Masz obraz? Musisz sobie powiesić, albo przynajmniej na telefonie ściągnąć. Pytanie, jaki obraz? Tutaj niestety Janka nie ma, nie będzie go z nami przez 3,5 miesiąca. On jako lingwista by nam wyjaśnił znaczenie słowa obraz, ale możecie zajrzeć do słownika języka polskiego również. Także wiecie, chodziło właśnie nie o obrazy jako takie, ale o mentalność późnośredniowieczną, gdzie no, ludzie byli przyzwyczajeni do tego, więc reformatorzy, ci nie luterscy, nie wittenberscy, poszli krok dalej i powiedzieli, no, ze względu na kontekst historyczno-społeczny lepiej być ostrożnym, nie? A druga rzecz była taka, akurat w przypadku Zwingliego, ale też innych reformatorów, nie? Koncepcja była taka, żeby skupić uwagę wiernych na czym? No na słowie, nie? Skupić uwagę wiernych na słowie i to słowo powinno przyciągać. Już mówiliśmy wielokrotnie na wiele sposobów o różnicy między religią opartą na oglądaniu, nie? Na wzroku, a religię opartej na czym? Na słuchaniu, nie? Religia biblijna jest oparta przede wszystkim na słuchaniu. Ile razy w Biblii czytamy słuchaj Izraelu, a ile razy czytamy patrzaj Izraelu, nie? Albo czytaj nawet. Ale mówię, to nie będziemy do tego wracać, bo to już jest teren, który mamy przekopany na wszystkie możliwe sposoby. Wszystko ma się skupiać na słowie, ale też ma się skupiać na czym? Na stole pańskim. Nie? Bo to są te dwie rzeczy, które Chrystus nam zostawił. Nie? Słowo i sakramentu. Oczywiście tu była dyskusja na temat tego, co uznać za sakramenty. Koniec końców protestanci i ewangelicy generalnie rzecz biorąc powiedzieli, że chrzest i wieczerza, nie? To są dwa jedyne ustanowienia Chrystusa, które można określić mianem sakramenty. Przyjmijmy taką nazwę na razie, nie? Może później wrócimy jeszcze do tego, co to oznacza i dlatego, czego tak się nazywa. W związku z tym na przykład, gdy pojedziecie kiedyś, mówiłem wam to, mówiłem, ale powiem jeszcze raz, jeśli pojedziecie kiedyś na przykład na Węgry albo do jakiegoś węgierskiego kościoła reformowanego, to zobaczycie mniej więcej układ kościoła, który zaprowadził Zwingli. Debrecen, przepotężna katedra reformowana na Węgrzech. W środku cała biała, ale układ jest typowy. Ze względu na to, że tam zazwyczaj... A, muszę wziąć telefon z sobą. Dlatego ze względu na to, że tam zazwyczaj na dłuższej ścianie wisi ambona, a tu przed amboną stoi stół komunijny. Także wierni stoją, siedzą do okółka, nie? W ten sposób. Na trzy strony. Wszystko się skupia oczywiście na czym? Na słowie i na sakramentach. Na słowie i na stole komunijnym. To był układ zaprowadzony przez Zwingliego i zwłaszcza na Węgrzech. Debrecen to się pisze. Kościół reformowany. I on tam jakoś po węgiersku się nazywa, ale jest stoi na głównym rynku chyba największy kościół reformowany w naszej części świata. Jest przepotężny. Piękny, chociaż cały biały, nie? Nie ma żadnych obrazów. Nawet witraży. W każdym razie to jest typowy układ, nie? Ponieważ dla Zwingliego najważniejsze było to, że tak, obrazy, figury, te rzeczy, do których ludzie wcześniej się tam zwracali, modlili, bili pokłony, odwracały ich uwagę od czego? Od tego, co najważniejsze, nie? Od słowa i od sakramentów, od słowa i od stołu. Zwingli zaprowadził, jak już mówiłem, wieczerze 4 razy w roku. Tu akurat, inaczej niż w przypadku innych reformatorów, Zwingli zaproponował 4 razy w roku. Ale dlaczego 4 razy w roku? Bo i tak byłoby 4 razy częściej niż do tej pory, nie? Zazwyczaj ludzie przystępowali do komunii raz w roku, gdzieś tam w okolicach Wielkanocy. A generalnie rzecz biorąc im wystarczało uczestnictwo, oglądanie. Nie? To była komunia wzrokowa, jak ktoś to nazwał. Zwingli najdalej poszedł, nie? W tym przerabianiu budynków kościelnych, nabożeństwa, liturgii, wszystkiego, tak żeby było to jak najbardziej się różniło od tego, co wcześniej funkcjonowało na Zachodzie, chociaż też nie do końca. Ponieważ wieczerze sprawowali tylko 4 razy w roku, więc normalne nabożeństwo to było po prostu nabożeństwo słowa. Prona to się nazywało. I ciekawe jest to, że nawet w kościele zachodnim, czyli ten, który nazywamy rzymskokatolickim w tamtych czasach, bardzo często takie nabożeństwa się odbywały. Nie? To nie były mszy, to były tak zwane służba słowa. Dlatego nabożeństwo Zwingliego było bardzo proste. Jeśli ktoś z was kiedyś jeszcze lata świetne temu chodził na przykład do baptystów, to zobaczy na pewno podobieństwo między tym a tamtym. Nie? Ze względu na to, że to się zaczyna od modlitwy, śpiewu, potem jest długie zazwyczaj kazanie, nie? Potem jest trochę znów modlitwy, śpiewu i koniec, nie? I po nabożeństwie. Na Węgrzech na przykład, w węgierskim kościele reformowanym, to jest ciekawe, oni tam mają częściej, zazwyczaj raz w miesiącu wieczerze, ale akurat jak byłem kiedyś na takim nabożeństwie na Węgrzech, to trafiłem na wieczerze. I to jest ciekawe, że te dwie części, jakby, to są jakby dwa osobne nabożeństwa. Nie? Nabożeństwo służba słowa, po którym jest przerwa. Ten, kto musi, może pójść do domu, czy do pracy, czy do psa, albo krowy. A ten, kto może i chce, zostaje. I potem jest jakby całkowicie osobna część związana z przyjmowaniem wieczerzy. Minimalizm, prostota, cisza, kontemplacja, nie? To jest to, co charakteryzowało nabożeństwo Zwingliego. Nawet do sprawowania wieczerzy nakazał używanie tylko i wyłącznie drewnianych naczyń, nie? Żeby nie było żadnego przepychu. Ale za tym, znów, być może trochę przesadził, ale za tym kryje się pewien zamysł. Ze względu na to, że Zwingli mówi, to spójrzcie, nie? Na przepych naszych kościołów. Złote to, złote tamto, nie? Obrazy, figury, malowidła, freski, no może to jest piękne i cudne, ale słuchajcie, my tak się skupiamy, nie? Na tej otoczce naszej, tak dużo wkładamy w to pracy, wysiłku i pieniędzy. Wydaje nam się, że to jest główna nasza służba Bogu, ale na tym cierpi co? Jesteśmy jak ci faryzeusze, którzy byli wierni w oddawaniu, skrupulatni bardzo w oddawaniu dziesięciny, ale zapomnieli o rzeczach ważniejszych, nie? I Zwingli mówi, no my niestety w tej samej sytuacji się znaleźliśmy, nie? Zużywamy tak wiele na przykład pieniędzy na te wszystkie utensylia i tak dalej, a nie mamy już pieniędzy na to, żeby na przykład wspierać biednych albo chorych, ludzi w potrzebie. Nie? A zatem nam się wydaje, że to jest, my wyrażamy w ten sposób naszą miłość w stosunku do Pana Boga, ale tak naprawdę naszą miłość w stosunku do Pana Boga powinniśmy okazać przede wszystkim w czym? Przez okazywanie miłości potrzebującym bliźnim. Podobnie zresztą Zwingli podszedł do kwestii majątków kościelnych, nie? Które na przykład zakony albo szpitale przykościelne zostały przekazane pod nadzór władzom Curychu. I praktycznie to, co zostało, nie wiem czy nazwać, sprywatyzowane, znacjonalizowane, sekularyzowane, te wszystkie środki, przynajmniej na początku, nie, zostały przeznaczone właśnie na to, żeby zapewnić wszystkim potrzebującym, oczywiście za wyjątkiem jakichś tam leniuszków śmierdzących, należną opiekę i potrzebę medyczną, edukacyjną i materialną. Nie? Tak to funkcjonowało. Więc Zwingli, podobnie zresztą jak wcześniej Luther, nie? Podkreślali potrzebę tego, żeby nasza miłość w stosunku do Boga wyrażała się w miłości w stosunku do bliźnich.
Tak rozsądnie.
A, zrzucił ornat Zwingli i założył co? Pogryziony przez psa t-shirt. I japonki, i dziurawe dżinsy, i co? I taki tutaj, taki z koralików drewnianych, taki ten na zawieszak. Co? I sobie tatuaż tutaj strzelił. Jeden, tu drugi, a na pośladku trzeci. Co, co? A, no właśnie, kolczyk. Kolczyk to sobie wpiął tam, gdzie tylko mógł. No, mówiłem o tatuażach. Na pośladku nawet miał. Nie. Zwingli, podobnie jak inni reformatorzy, zazwyczaj używali, zrzucili ornat i to z tych samych powodów. Nie? Mówili, że no zamiast się wpatrywać w ten złoty ornat, to ludzie może niech słuchają tego, co ksiądz, kapłan, pastor, zwali go jak zwali, ma do powiedzenia. Nie? Ale przede wszystkim mówił, że no, lepiej te pieniądze przeznaczyć na biednych, na przykład. W związku z tym, począwszy od Zwingliego, wszyscy oni po prostu używali czarnej togi. Kolor może tu nie był jakiś szczególnie znaczący. Chodziło po prostu, że to wciąż jak założył taką togę, to wyglądał jak ktoś, kto przewodzi na przykład nabożeństwo, ale z drugiej strony chodziło o to, żeby to było, no znowu, coś proste i tanie.
Można. Kolor miał znaczenie, bo jak wybrał czarny, nie musiał części brać, więc...
A to też. Nie, w każdym razie to było takie odejście od przepychu, od pompy, nie? Ja nie wiem, czy widzieliście kiedyś zdjęcia z Watykanu sprzed ostatniego soboru, nie? Jak papież wciąż się ubierał jak taki, nie wiem, bizantyjski król. Lektyką go jeszcze nosili w 50. latach zeszłego wieku, nie? To było normalnie odjazd kompletny i totalny, nie? I to mniej więcej tak to wyglądało w czasach reformatorów, więc chłopaki powiedzieli, no cóż, proporcje są jednak zachwiane.
Ale nie jest Chrystusa na ziemi. Nie bardziej się, żeby chodził o to, jest na ziemi.
Nie, musi się ubierać przynajmniej tak, jak Chrystus się ubierał, chodząc po tej ziemi. Niestety, słuchajcie, nie, to tak często bywa, że neofici są, gorliwość ich czasami zwodzi na co? Na manowca. Moim zdaniem Zwingli trochę przesadził, nie? I Zwingli poszedł najdalej w tym wszystkim. Znaczy, dalej to jeszcze poszli tak zwani anabaptyści, nie? Ale to o nich może kiedy indziej będziemy gadać. Zwingli na przykład między innymi usunął akompaniament muzyczny z kościoła. To dzięki niemu do tej pory w niektórych kościołach reformowanych i prezbiteriańskich nie ma akompaniamentu muzycznego. Nie? Znów chodziło o to, żeby coś, żeby to nie rozpraszało ludzi. Są organ, tak. Nie. Działają, nawet jak tam było na konferencji, to mieli taki ensemble, który grał na skrzypkach i tym podobnych. Nie wiem, słuchajcie, na szczęście nie jesteśmy Zwinglianami. Trudno. Teraz przejdziemy do... Kogo przejdziemy? Bucer i Calvin, nie? Ze względu na to, że do tych panów nam trochę jednak mimo wszystko powinno być bliżej. A to z wielu powodów i z wielu względów. Bucer i Calvin, jeden i drugi. Słuchajcie, Bucer to jest Strasburg, nie? Tak jak mówiłem, Szwabia, czyli cały ten południowy zachód Niemiec, był pod silnymi wpływami właśnie tej reformacji szwajcarskiej, chociaż nie tylko, bo one nawzajem na siebie oddziaływały. Strasburg był bardzo ważnym ośrodkiem dla tej reformacji, która później, jak już się ten obóz podzielił na obóz luterański, czyli wittenberski i reformowany, znalazł się bardziej w obozie reformowanym. Nie? Nie używajmy słowa kalwiński, chociaż czasami go używamy, ze względu na to, że tak naprawdę to luteranie wymyślili to określenie, nie? Kalwiniści. I ono było z początku określeniem bardzo pejoratywnym. Calvin tu jest niewątpliwie jakąś najważniejszą postacią w tym obozie reformowanym, ale nie jedyną, nie? Bucer był bardzo ważny. Bucer w pewnym sensie był starszy, znaczy w tym sensie to może w pełnym sensie był starszy od Calvina. Calvin spędził z Bucerem w Strasburgu trochę czasu. Sporo się od Bucera nauczył. Także Bucer przez pewien czas był swego rodzaju mentorem dla Calvina. Bucer niestety później musiał uciekać do Anglii. I tam też odcisnął dość znaczący wpływ na tą jakby drugą falę reformacji angielskiej. Nie? Bo pierwsza to był co? To był Henryk VIII, jakieś tam 57 żon i tyle. Nie? Ale ta druga fala, zwłaszcza kiedy Bucer tam przybył, tak naprawdę ukształtowała kościół Anglii, który my nazywamy anglikańskim, który zaczerpnął bardzo wiele elementów właśnie z tej reformacji reformowanej. Nie? My z Anglikanami teoretycznie mamy więcej wspólnego niż z Lutrami pod wieloma względami, ale to kiedy indziej. Bucer. Bucer był tym, który zaczął zmienić nazewnictwo. Nie? Mówi, nie ma problemu oczywiście z określeniem takim, że msza to msza, o ile pamiętamy, że nie ma charakteru ofiarniczego. Nie? Ale mówi, żeby ludziom się we łbach nie mieszało, to po prostu nie będziemy tak używać tego określenia. On też przyjął czarną togę, zrzucił ornat, zredukowano ilość świąt w roku, głównie chodziło o te święta za różnego rodzaju świętych. Komunię zaprowadził często, inaczej niż Zwingli, nie? Bo w katedrze w Strasburgu, czyli w głównym kościele, odbywała się co niedzielę. Z kolei w kościołach parafialnych raz w miesiącu. Bucer, a za nim później Calvin, mówią... Oczywiście możemy sobie wymyślić jakąś naszą własną liturgię całkowicie na nowo, ale jednak Bucer i Calvin mówili, ale może jednak powinniśmy zbadać to, jak to wyglądało na przykład, oczywiście odrzucając wszelkie tam jakieś złe rzeczy związane z późnym, późno-średniowiecznym katolicyzmem, może jednak powinniśmy pomyśleć o tym, jak to wyglądało we wczesnym kościele. Nie? Więc bardzo często i u Bucera, i u Calvina jest taka argumentacja na temat tego, jak ma wyglądać nabożeństwo, odwołująca się do Biblii z jednej strony, a z drugiej strony właśnie do tradycji wczesnego kościoła. Dlaczego tak to było? Już nie pamiętam, kto to powiedział, czy Calvin, czy Bucer powiedzieli, no Żydzi mieli łatwiej. Dlaczego? Bo mieli księgę kapłańską, nie? Gdzie wszystko było opisane. Proste, zwykłe, trzeba było tylko przeczytać z zrozumieniem i zrobić, wykonać. W Nowym Testamencie nie mamy księgi kapłańskiej, która by nam opisywała, jak ma wyglądać nabożeństwo Kościoła. W związku z tym, oczywiście przez analogię do Starego, ale to musi być ostrożna analogia ze względu na to, że no, te wszystkie ceremonie, ten cały porządek, kult Starego Testamentu oznaczał co? Dokładnie, nie? Był zapowiedzią Chrystusa, nie? Był cieniem. Nasze nabożeństwo musi przede wszystkim brać pod uwagę co? To, że Chrystus jest przyszedł. Nie? My jakby patrzymy na krzyż z drugiej strony, żyjemy w innej rzeczywistości i to powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie. Oczywiście mamy jakieś pewne wskazówki w Nowym Testamencie, na przykład chrzest jest skojarzony z obrzezaniem. Nie? Oczywiście jak to wygląda, jak to się łączy, jakie są podobieństwa, różnice, to jest inna kwestia, ale mamy pewne wskazówki. Mamy na przykład wskazówkę na to, że Wieczerza Pańska była co? Jej obrazem czy analogią w starym porządku było na przykład manna z nieba i woda ze skały. Nie? Na tej podstawie apostoł Paweł w liście pierwszym do Koryntian w ogóle tworzy, nie, teologię Wieczerzy Pańskiej, czy komunii, czy Eucharystii. Ale niemniej jednak mamy coś takiego, jak na przykład w Apokalipsie, czyli w Księdze Objawienia. Co mamy? Mamy opis nabożeństwa, które ma miejsce w niebie. Zgadza się? I to nie jest jakieś starotestamentowe nabożeństwo, ponieważ ono dzieje się w niebie już po śmierci, zmartwychwstaniu i niebowstąpieniu Chrystusa. Nie? Więc to jest jakaś wskazówka dla nas, jak to powinno wyglądać. Nie? Ale niemniej jednak nie mamy naszej księgi kapłańskiej. To oznacza co? No, że jest pewien jakby margines. Nie? Mamy pewne przesłanki, mamy pewne analogie, ale dużo jednak zależy od nas. Więc chłopaki, tacy jak Bucer i Calvin powiedzieli, może jednak warto spojrzeć na to, jak to pierwotny Kościół, nie? Zorganizował i może za nimi się udać.
Może i tak, bo w ten sposób się unika w pewnym sensie może jakieś
rutyny, nie? A może w pewnym sensie to oznacza, że Pan Bóg daje swojemu ludowi w Chrystusie, czyli już jakby dojrzalszemu niż temu przed Chrystusem, zadanie, żeby nie, żebyśmy my sami ruszyli głową. Nie, bo zobaczcie, jeśli ktoś nam powie, da do ręki liturgię, powie, tak to róbcie, no to my będziemy to robić, nie? Pewnie z jakąś korzyścią, jeśli to jest jakaś sensowna liturgia, ale to była sytuacja Żydów w Starym Testamencie, nie? My z kolei teraz, po tych paru tysiącach lat i przede wszystkim po Chrystusie, mamy inne zadanie, nie? Mamy pewne przesłanki, mamy pewne analogie, których wiemy, że nie możemy całkowicie przełożyć jedno do jednego, nie? I Pan Bóg mówi teraz, wy poskładajcie z tego wszystkiego swoją liturgię, żeby ona miała była sensowna i biblijna. Co to oznacza? Musimy pogłówkować, musimy się zastanowić, nie? A dzięki temu też, jaki jest skutek uboczny tego? Musimy się wgryźć, musimy lepiej zrozumieć, nie? Musimy lepiej pojąć. Tamci byli jak dzieci, którym się mówi, rób to, nie rób tamtego, nie? Zamykaj klapę do kibla. A nam Pan Bóg mówi, zróbcie sobie sami wychodek. Nie? To jest inna sytuacja. Dzieci oczywiście małe się uczą czegoś, otrzymując takie, a nie inne, kiedy trochę faszystowskie rozkazy, nie? Ja i na inne. Ale nam Pan Bóg zostawia jakby więcej swobody, więcej inicjatywy, ale z drugiej strony, nie? My nie możemy kompletnie odpłynąć, nie? My nie możemy tutaj bujać w obłokach. Musimy się wciąż trzymać pewnych przesłanek, wytycznych i analogii, nie? To oznacza, że no on traktuje nas jak ludzi trochę bardziej dojrzałych, nie? Dorosłych.
Pewnie instrukcje zostawione zostały, tak?
Pewne tak. Pewne tak. Tak, nie? Dlatego, ale wiecie, nie? Dlatego na przykład nabożeństwa teraz w kościołach, nazwijmy to, ewangelickich, wyglądają tak, a nie inaczej, że niektóre z reformowanych wciąż nie udały się za Zwinglim, ale nie wszystkie. Generalnie rzecz biorąc, ogólny schemat pozostaje taki sam, jak został wymyślony przez Bucera i Kalwina w oparciu właśnie o liturgię pierwotnego Kościoła, nie, którą uznali za zgodną jakby z tymi przesłankami, które znajdujemy i w Starym, i w Nowym Testamencie. Nie? Czyli znów wezwanie na nabożeństwo, wyznanie grzechów, absolucja. U Kalwina też było czytanie czy śpiewanie dekalogu. Nie? Ale to możemy, że tak powiem, podciągnąć pod to czytanie słowa. Nie? Kazanie, potem wielka modlitwa tak zwana, czy główna modlitwa. Potem u niego było wyznanie wiary. Nie? Przy czym to różnie to bywało. Nie? Czasami wyznanie wiary się pojawia przed kazaniem, czasami po kazaniu. Potem co było? Potem było odprawianie wieczerzy, nie? Sprawowanie wieczerzy, które generalnie rzecz biorąc jest podobne za każdym razem. Nie? Odczytanie słów ustanowienia, modlitwa, przypomnienie tego, dlaczego to robimy, modlitwa nad chlebem, rozdanie chleba, modlitwa nad winem, rozdanie wina i tak dalej, i tak dalej. I na końcu jest błogosławieństwo. Nie? Czyli ten podstawowy schemat tak naprawdę naszego nabożeństwa przyjęliśmy od reformatorów, nie? Od Bucera, od Kalwina. To oni to wymyślili w oparciu o pismo, ale też naśladując schematy, które znaleźli w pierwotnym kościele. Nie? To oni dokonali rewolucji liturgicznej, moglibyśmy powiedzieć, czy reformy liturgii, za którą generalnie rzecz biorąc większość, nazwijmy to, kościołów tradycyjnych, protestanckich się udaje. Część związanych jakoś z reformacją, wyrosłych z reformacji, jak na przykład baptyści, udali się bardziej za Zwinglim, nie? Dlatego, że dla nich jednak ta prostota była ważniejsza, dla nich sprawowanie wieczerzy na przykład cotygodniowe też nie miało jakiegoś większego znaczenia, ale o tym będziemy mówić za chwilę. Charyzmatycy generalnie rzecz biorąc są jakimś takim, jak to się mówi, odłamem? Nie, takiego, co to z drzewa wyrasta, taki odgałęzieniem od baptystów w gruncie rzeczy, nie? Także gdybyście poszli tam na drugą stronę do zielonych, to generalnie rzecz biorąc ich nabożeństwo, oni są tacy bardziej konserwatywni niż zazwyczaj zieloni. To ich nabożeństwo wygląda tak, jak kiedyś w większości baptystycznych kościołów wyglądało, nie? Czyli modlitwa, śpiew, kazanie, śpiew, modlitwa i do domu, nie? Darek coś może na ten temat powiedzieć. Kiwa głową. Z politowaniem. Ale ten... No tak, nie, ale słuchajcie, tak naprawdę te wszystkie nawet współczesne nabożeństwa charyzmatyczne to jest Zwingli w gruncie rzeczy. No bo zobaczcie, jak to wygląda, nie? Jest modlitwa, trele morele, potem jest tak zwane uwielbienie, czyli śpiew, potem jest kazanie, potem znów trochę śpiewu, modlitwa i do domu, nie? To jest ta służba słowa wymyślona przez Zwingliego. Oj, chłopaki, spróbujcie przestawić nawet u charyzmatyków pewne elementy nabożeństwa w inne miejsce, nie? Nie mamy naszą tradycją jest nie mieć tradycji, nie? Ale spróbujcie coś zmienić, to będzie krzyk. Ale rzecz biorąc, właśnie baptyści, zielonoświątkowcy i tym podobne kościoły, nie, to ich forma nabożeństwa jest zapożyczona od Zwingliego, nie? Nasza bardziej od Bucera i od Kalwina. A oczywiście Bucer i Kalwin, nie wiemy, co by było z Zwinglim, gdyby on dłużej pociągnął, nie? Bo Zwingli, jak mówiliśmy, on zaczął wprowadzać te reformy w Curychu gdzieś tam w połowie 20 lat XVI wieku. A 7 lat później już nie żył, nie? Więc Zwingli to nie za bardzo miał czasu, żeby Bóg tak chciał, niewątpliwie, nie? Ale Zwingli nie miał tu czasu, żeby się... Co? Pójść do nieba? No, Rzymianie mu pomogli. Tak. Nie, akurat watykańscy Rzymianie. Dobra, nie, to były jakieś, mniejsza z tym, ktoś mu pomógł, ale rzymscy katolicy. Nie? Mówiłem wam, że go zranili, potem chcieli, żeby się wyrzekł wiary, on nie chciał, to go dobili, spalili i rozrzucili. Prochy. Słuchajcie, teraz przejdziemy do Kalwina, bo tak naprawdę on nas najbardziej interesuje, bo on tu miał najwięcej do powiedzenia i Kalwin jest jednak taką jakby mimo wszystko główną postacią w tradycji reformowanej. Chociaż jak zauważymy, już dzisiaj nie zdążymy, a za tydzień mnie z kolei niestety nie ma, ale za dwa tygodnie może jak zauważymy, to też nie do końca tak jest, nie? Ze względu na to, że współcześnie jest wiele jakby gałęzi tego kościoła reformowanego, nazwijmy to tak, nie? Wliczając to kościoły prezbiteriańskie, bo one też gdzieś przynależą do tej tradycji reformowanej, które nie tylko w formie nabożeństwa, ale też w swojej teologii poszły bardziej za Zwinglim, a nawet dalej niż Zwingli, nie? Na lewo od Kalwina. Ale o tym kiedy indziej. Ciepło się zrobiło. Słuchajcie, już kończymy. To tylko tak, żeby zasygnalizować, co, o czym będziemy mówić za dwa tygodnie. Dla Zwingliego, jak zapewne pamiętacie, Wieczerza Pańska to była głównie pamiątka, nie? Przecież pamiątka na zasadzie takiej, że to my wspominamy to, co Chrystus dla nas uczynił. Ale z drugiej strony też zarówno chrzest, jak i Wieczerza Pańska dla Zwingliego było jakby z jednej strony chrzest oczywiście to pierwotne nasze zobowiązanie, a Wieczerza Pańska to jakby odnowienie tych ślubów, które my składamy Panu Bogu, nie? Ślub wierności i lojalności. To tak trochę zapożyczone, nawet zapożyczył techniczny termin z języka wojskowego, używanego tego wtedy przez Szwajcarów. Sam był żołnierzem, nie? Później kapelanem, więc go znał. Który właśnie wskazuje na ten charakter przysięgi składanej przez żołnierzy w wojsku. Nie? Najpierw jest pierwsza przysięga święta, a potem jest co? Co jakieś tam sobie odnawiają te śluby, nie? Przed każdą wielką bitwą, wojną czy czymś takim. I Zwingli mówi, że to właśnie z jednej strony my przypominamy sobie, wspominamy to, co on dla nas uczynił. Oczywiście w tym momencie naszą odpowiedzią jest co? Wdzięczność, która się wyraża przede wszystkim w właśnie tym naszym ślubowaniu, przysiędze, którą my składamy Bogu. Obiecujemy Mu wierność dożywotnią i posłuszeństwo Jego przykazaniom. I oczywiście, ponieważ to robimy tak jak wojsko razem, to jednocześnie łączy nas wszystkich razem, nie? Zwłaszcza kiedy odnawiamy to ślubowanie za każdym razem, gdy sprawujemy wieczerze, tworzy z nas jeden oddział, jak w wojsku, nie? Więc ono podkreśla ten aspekt właśnie tego, że wieczerza to jest Eucharystia, czyli dziękczynienie, a z drugiej strony komunia, czyli wspólnota, nie? My jesteśmy jak oddziały gwardii szwajcarskiej. Niektórzy mówią, że właśnie z tego względu może Zwinglimu tak za bardzo nie zależało na tym, żeby te śluby odnawiać co niedzielę, no bo ileż razy, nie? Można odnawiać śluby. Raz na kwartał wystarczy. Ale właśnie na to zwracam uwagę. Dla Zwingliego ważne było właśnie to, co my robimy przed Bogiem w czasie wieczerzy. Nie? Ten ludzki aspekt wieczerzy. To my przypominamy sobie, to my odnawiamy nasze śluby, to my odnawiamy nasze zobowiązania w stosunku do Pana Boga. Nie? Podczas gdy Kalwin mówi, no nie do końca, ze względu na to, że oczywiście to wszystko, o czym mówił Zwingli, jest słuszne i nie ma tutaj co z tym dyskutować, ale słuchajcie, no przede wszystkim to Chrystus zaprasza nas do swojego stołu, nie? To Chrystus daje nam chleb i wino, czy samego siebie nam się udziela poprzez chleb i wino. To Chrystus, kto chrzci, nie? Czy chrzest jest jakby moim zobowiązaniem w stosunku do Pana Boga w pierwszej kolejności, czy raczej jest objawem łaski, którą Bóg mi daje? Czy chrzci ten, który chrzci, pastor, ksiądz, kapłan, czy chrzci przede wszystkim Pan Bóg? Nie? I Kalwin mówi, nie, słuchajcie, jeśli jesteśmy kalwinistami, jeśli wierzymy w wybranie, predestynację i takie inne rzeczy, to przede wszystkim wierzymy w co? W inicjatywę, nie? Bożą. To Bóg inicjuje nasze zbawienie. Nie? To Bóg daje nam to wszystko. Bóg posłał, pobudził ludzi, którzy przyszli i zwiastowali nam Ewangelię. Nie? To Bóg przemawiał przez proroków. To Chrystus, Bóg ustanowił zarówno chrzest, jak i wieczerze, że były sprawowane w Kościele aż do Jego powtórnego przyjścia. Nie? To są Jego ustanowienia. On nam coś daje i komunikuje w jednym i w drugim. Nie? Ten aspekt ludzki nie jest nieważny, nie? Ale ten aspekt ludzki nie pojawiłby się, gdyby najpierw nie było inicjatywy Bożej. Nie? To jest jakby główna różnica, jakby powiedział, między Kalwinem a Zwinglim. I tutaj w kościołach reformowanych do tej pory jest jakby rozwarstwienie. Przy czym ciekawe jest to, że zobaczcie, nie? Jak spojrzycie na przykład na baptystów, to baptystów widzicie przede wszystkim co? Zwingliego, nie? Jego zrozumienie wieczerzy, jego nauczanie wieczerzy. Stąd też właśnie poprzez cwingliańskie zrozumienie tego, czym jest chrzest i wieczerza, w ogóle baptyści się pojawili na świecie, nie? Bo zobaczcie, jak to u baptystów funkcjonuje. Czym jest chrzest? Chrzest jest przede wszystkim wyznaniem wiary, nie? Czy później, teraz to już w ogóle się mówi, świadectwem nawrócenia nawet, nie? Już nie wystarczy wiara, ale potrzebne jest nawrócenie. Moglibyśmy się zapytać, no ale skąd się może wziąć wiara, jeśli nie było nawrócenia? Wy mi powiedzcie, takie ćwiczenie intelektualne. Słuchajcie, to zależy, jak zdefiniujemy nawrócenie, nie? Czym jest nawrócenie? Kiedy mówimy o nawróceniu, to zazwyczaj mamy na myśli kogo? Apostoła Pawła, czy raczej Saula, nie? I jego doświadczenie na drodze do Damaszku. Nam się wydaje, że za każdym razem to powinno tak w ten sposób wyglądać, nie? I takich świadectw nawrócenia się najlepiej słucha. Nie, jak przyjedzie tutaj następnym razem pastor Sansana, czy powiada nam o czukczach, o Syberii, o wszystkich dziwnych rzeczach, których my znamy tylko ze słuchu, no to potwieramy dzióbki i będziemy nie marzyć o tym, żebyśmy też mogli do Czukczalandu pojechać, nie? I tam doświadczyć tego wszystkiego. A z drugiej strony zapominamy czego? I chwała Panu za to, nie? On kiedyś opowiadał o takim jakimś kapitanie okrętu podwodnego sowieckiego, który gdzieś tam wynurzyli się, otworzył właz, spojrzał na gwiazdę i mówi, i rzucił tym legitymacją, nie? Partyjną, miesiąc przed odejściem na emeryturę. Chwała Panu! Tak, polowanie na czerwony październik. Ale zapominamy o tym, że są również Tymoteusze, nie? Kiedy Tymoteusz się nawrócił? Bóg wie, kiedy, nie? Tymoteusz wyssał wiarę z mlekiem matki, generalnie rzecz biorąc. Zgadza się? Nie, i wydaje mi się, że właśnie Zwingli, a za nim niestety także baptyści, którzy się pojawili dzięki Zwingliemu, bo także pierwsi anabaptyści, przy czym niekoniecznie trzeba mylić jednych z drugimi, nie? Historycznie rzecz biorąc, to jest dość istotna różnica między baptystami a anabaptystami. To właśnie to, nie? Nauczanie Zwingliego, że to my coś robimy przede wszystkim, nie? To zaakcentowanie tej ludzkiej strony sakramentów, nazwijmy to. Podczas gdy Bucer i Kalwin mówili, oczywiście ta ludzka strona jest, ale w pierwszej kolejności to ta ludzka strona jest zbierna, ponieważ i w słowie, i w sakramentach to Bóg coś nam daje. I oczywiście my nie możemy pozostać bez odpowiedzi. Ta odpowiedź musi się pojawić, nie? Musi się przede wszystkim pojawić wiara i wdzięczność, nie? Ale one nie miałyby się absolutnie skąd wziąć, ani jak pojawić, gdyby co? Gdyby Pan Bóg najpierw nie dał nam swoich darów, nie? Gdyby Pan Bóg nie wykazał się inicjatywą. Oczywiście, kto tu miał rację? Zwingli czy Kalwin? No, pytanie retoryczne, nie? Mam nadzieję, dlatego milczycie, że uznaliście to za pytanie retoryczne.
Już kończymy.
To tak, przypomniałem to, o czym mówiliśmy tydzień temu. A dzisiaj wam na koniec przeczytam jeszcze. Pan Immanuel Kant, wasz ulubiony filozof, dlatego, że był Prusakiem. A poznanicy kochają Prusaków ponoć, tak? Poznanicy ponoć od Prusaków się wszystkiego nauczyli. To był żart i nawet to nie na miejscu, nie? Taki... Chciałem, żebyście się obudzili.
Jak się nauczyłem, to nie odpowiadałem.
Na przykład? Świnie chować w chlewikach. Dobra. Żartuję sobie, żarty nie na miejscu, wybaczcie. Kant to był oczywiście Prusak, który urodził się, żył i umarł gdzie? W Kaliningradzie. Chodził jak zegarek ponoć. Tam zegarki ustawiali według Kanta. I napisał mnóstwo rzeczy. I Kant był taki, który mówi, no ten, ta sfera ducha, nie, Pan Bóg, religia może nie, ale to wszystko to jest takie, musimy to na wiarę przyjąć, a tu na ziemi musimy się kierować ludzkim rozumem. Ale generalnie rzecz biorąc, to nawet Kwaśniewski lubił cytować Kanta, nie? I co mówił? Niebo gwieździste nade mną, a prawo moralne we mnie. Koszmar, koszmar. Słuchajcie, Kant jest po prostu zły. Ale zaraz wam powiem dlaczego. Przeczytam wam dwa fragmenty. A może jeden, a może dwa. Nie, jeden. Kant tutaj mówi o religii, nie? I mówi o czymś takim jak chrzest i komunia. I mówi, że generalnie rzecz biorąc, być może one są fajne, jeśli je traktujemy jako jakieś takie instytucje, zwyczaje społeczne, ale generalnie rzecz biorąc, to, słuchajcie, jest to dobry środek pobudzający wspólnotę do moralnego uosobienia braterskiej miłości, które wyobraża sobą wspólnota, nie? To mówię o komunie. Że komunie generalnie jest fajnie rzecz biorąc sprawować, ze względu na to, że ona zachęca nas do czego? No, żebyśmy traktowali ludzi, z którymi zasiadamy przy jednym stole, tak po ludzku trochę, nie? Czyli aspekt tutaj mamy jaki? Nazwijmy go pedagogiczny, nie? Jednak chełpienie się tym, że Bóg łączy szczególne łaski w celebrowanie takiej uroczystości oraz przyjmowanie za artykuł wiary twierdzenia, że te czysto kościelne praktyki, nie? To jest ciekawe, że nazywa i wieczerze, czyli komunię i chrzest czysto kościelną praktyką. To zwróćcie uwagę na to. Twierdzenie, że te czysto kościelne praktyki miałyby być środkiem łaski, jest urojeniem religijnym. To samo pisze na temat chrztu. Co tu Kant chce nam powiedzieć?
Może to są takie symbole.
Że nie ma absolutnie niczego szczególnego, co Bóg czy Chrystus by, czego Bóg czy Chrystus by nam udzielał, czy to w chrzcie, czy to w wieczerzu, czego nie moglibyśmy sobie znaleźć gdzie indziej. O, wiesz co, ale zastanówcie się nad tym. Czy nad implikacjami tego, nie? Czyli albo za dwa tygodnie mi powiedzcie, nie? Co takiego, nie? Otrzymujemy przez te dwie rzeczy. Dlaczego to w ogóle robimy? Czy to jest chrzest, to jest tak jak gdzieś tam u Murzynów, jak kończy Murzyn ileś tam lat, to co z nim robią? To go tam, tutaj go, nie? Przybijają go za te części ciała, nie wiem jak to się nazywa. I go tak przyciągają rzemienie i wieszają. Nie, to Indianie tak robili, nie? I tak dalej, żeby jakiś tam duch, jeden z niego wyszedł, drugi wszedł. Nie, czy to jest tylko i wyłącznie... Co to jest? Czy tu chodzi tylko i wyłącznie o tożsamość plemienną? Czy chodzi tu o zwykłą jakąś inicjację? Czy jest jednak coś szczególnego zarówno w chrzcie, jak i w wieczerze, ale słuchajcie, się rozgadałem dzisiaj, koniec.
Na ile stron?
Nie, tak sobie pomyślcie po prostu nad tym, nie? Pomyślcie, zastanówcie się, macie dwa tygodnie na to. Zapraszam, zachęcam młodych na czwartek. No jak, cofnęliśmy znów o godzinę jedną. W piątek nie ma dla młodszej młodzieży niestety. Nie, można przyjść wcześniej, można przyjść...